Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek, Radio Wnet. Panie i panowie, dzień dobry. Ze Studia 37 witają państwa.
Tomasz Szustek.
I Tomasz Wybranowski. Na początek o pomarańczowym i żółtym alercie pogodowym, który ogłoszono w Irlandii. Sztorm Erik dziś uderzył silnymi wiatrami, sztormami i deszczami w zachodnią i północno-zachodnią część Irlandii. Ostrzeżenie o alercie pomarańczowym ogłoszono dla hrabstw Donegal, Galway i Mayo o godzinie 5:00, a status żółty ogłoszono dla reszty Irlandii. I ważne jest to wezwanie, te alerty od 5:00 rano dziś do godziny 6:00 rano jutro, czyli w sobotę. Studio Dublin przy konsolecie w Warszawie Paweł Chodyna, przy konsoletach komputerach Tomasz Wybranowski, Tomasz Szustek, mój gościnny współprowadzący, wydaje technicznie dzisiaj Katarzyna Sudak. Co do pogody, południowo-zachodnie i zachodnie wiatry osiągną średnią prędkość od 65 do 80 km, chociaż my odczuwaliśmy w Dublinie te podmuchy od 110 do 130 km na godzinę, a największe wiatry będą w osłoniętych obszarach przybrzeżnych, gdzie te wartości mogą czasami być przekraczane, będzie również wysoko, jeżeli chodzi o fale, co spowoduje lokalne cofki i podtopienia w zachodniej części. A jak będzie w Galway, o tym przekonamy się za chwilę, ponieważ połączymy się z naszym korespondentem, człowiekiem w netu w Galway, Bogdanem Ferencem z portalu Polska IE. Panie i panowie, Studio Dublin, 14 minut po godzinie 8:00 w Dublinie, w całej Irlandii, 9:14 w Warszawie i Krakowie, miasto trzech stolic dzisiaj. No i witamy Galway. Bogdanie, witam serdecznie, dzień dobry.
Witam państwa i witam ciebie, Tomaszu, oczywiście.
Rzecz bardzo ważna, czy dała się we znaki ta sztormowa, erykowa pogoda?
Tomaszu, ja słuchałem cię w radiu przez internet, co prawda, ale słyszałem, co powiedziałeś. No muszę powiedzieć, że jestem przerażony tym twoim stwierdzeniem. Przecież wieje zaledwie 130 km na godzinę. Tutaj na zachodnim wybrzeżu to są normalne wiatry. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni i to jest pogoda całkiem odpowiadająca temu miejscu.
Drogi Bogdanie, przyjacielu naszych słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet w Krakowie i Warszawie, trochę mówię to z uśmiechem, bo doskonale wiesz, że na nas to nie robi wrażenia, ale jak ktoś w Polsce usłyszy 110-130 km na godzinę, no to jednak robi wrażenie.
Robi wrażenie, ale my tutaj naprawdę przeżywamy takie huragany, niewielkie huragany dosyć często, więc jesteśmy naprawdę do tego w jakiś sposób przyzwyczajeni. Zaczynamy się obawiać, kiedy wieje na przykład z prędkością 150 km na godzinę i poziom pada wtedy deszcz, ale no, to też można przeżyć, wystarczy posiedzieć chwilę w domu i wszystko jest w porządku.
Dokładnie, czyli lokalnych podtopień nie było, nic takiego nie wydarzyło
na
się,
razie
co by
jeszcze
nas zaskoczyło.
Na razie jeszcze nie, z tym, że no, tak jak powiedziałeś, wszystko zaczęło się o godzinie 5:00 rano. Ja, ponieważ pracuję dosyć wcześnie, zaczynam pracę, właśnie zacząłem włączyć razem z huraganem Erik, ale muszę powiedzieć, że teraz jakby się uspokoiło troszeczkę i patrzę przez moje redakcyjne okno i widzę nawet słońce, więc chyba idzie ku dobremu.
Przyszpanował piątkową porą nasz korespondent Bogdan Ferenc. Słońce w Galway? Nie, to niemożliwe, przecież tam zawsze pada i wieje, a tu proszę.
I tym jesteśmy zaskoczeni.
No właśnie. Bogdan Ferenc, moim państwa gościem. Bogdan, w takim telegraficznym skrócie, bo my zawsze mówimy w Republice Irlandii, że te wszystkie rozmowy, które toczyły się i w Belfaście, gdzie w roli głównej pani premier rządu brytyjskiego, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Theresa May, i to, co w Brukseli, to tak naprawdę burza w szklance wody, bo wszyscy doskonale wiedzą, że nie będzie powrotu do negocjacji i właściwie to jest taka troszeczkę gra wstępna na odprężenie, jak ja to mówię. Jak ty przyjąłeś wyniki tych rozmów i środową porą w Belfaście i to, co wydarzyło się wczoraj w Brukseli? No i przecież dzisiaj Leo Varadkar pojawi się w Belfaście, a pani premier Theresa May będzie wizytowała Dublin.
No tak, to są gry polityczne i tego nie można, w każdym razie nie można tego oceniać w ten sposób, że będą to rzeczy, które się zdarzą. Do tego, co wydarzy się po 29 marca, naprawdę musimy się przygotować, bo nie wiemy, co się wydarzy. A żeby się przygotować, to najpierw musimy wiedzieć, jak będzie. Wiemy, tak jak powiedziałeś, że nie będzie wznowienia rozmów o umowie brexitowej, czyli nie będzie renegocjacji. Politycy zgodzili się natomiast na coś takiego jak dokument, dodatkowy dokument, który będzie zabezpieczał Wielką Brytanię, że tak zwany backstop nie będzie trwał w nieskończoność. I teraz jeżeli opiemy się na tym dokumencie, który w przyszłości powstanie, ewentualnie, bo tego też jeszcze nie wiadomo, bo pod koniec lutego dopiero będzie spotkanie Unia Europejska, Wielka Brytania, na którym mają być omawiane szczegóły właśnie tego nowego dokumentu, dodatkowego dokumentu. I wtedy dowiemy się, czy Wielka Brytania, a właściwie Parlament Wielkiej Brytanii zgodzi się na to, aby taka dodatkowa regulacja weszła w życie. I wtedy ewentualnie zagłosuje za tym, żeby przyjąć ten wynegocjowane warunki umowy i zobaczymy, jaki będzie Brexit. Obecnie można z dużą dozą prawdopodobieństwa mówić, że będzie to twardy Brexit, bo jeżeli Izba Gmin nie przyjmie tej umowy, która powstała i była przyjęta przez wszystkie kraje unijne w Brukseli, no po prostu Brexit nie może być inny niż tylko twardy. Czyli zamykamy granice, Wielka Brytania jest osobnym krajem, tak samo jak Irlandia Północna, od granicy się od nas, nazwijmy to murem, przestajemy na dobrą sprawę z nimi współpracować. Nie jest to oczywiście dobre dla nikogo, ani dla Wielkiej Brytanii, ani dla Republiki Irlandii, ani dla całej Unii Europejskiej, chociaż widać pewne jakieś światełko w tunelu, gdzie Unia chciałaby się porozumieć, zresztą mówił o tym Donald Tusk, mówił o tym pan Juncker, także myślę, że porozumienie będzie, w jakiej formie nie wiadomo nadal, miejmy tylko, bądźmy optymistami w tej sprawie i myślę, że jednak wszystko się uda. Wracając na chwilę do Dublina, w którym dzisiaj pojawi się właśnie pani Theresa May,
no właśnie.
Będzie rozmawiała z naszym premierem, który zaproponuje jej, że wyrazi taką wolę polityczną, aby dokument, ten dodatkowy właśnie dokument powstał, chociaż stwierdzi też, że nie ma zgody Dublina na renegocjację umowy, ponieważ w pewnym nawet dużym stopniu zabezpiecza ona interesy Republiki Irlandii, a te muszą być po 29 marca tego roku bezpieczne, żeby po prostu kraj nie upadł. Co ciekawe, wcześniej, czyli wczoraj albo przedwczoraj, teraz nie pamiętam, przepraszam, nie chciałbym kłamać. W każdym razie w tym tygodniu odbyło się spotkanie Leo Varadkara z przedstawicielami Unii Europejskiej, którzy zapewnili, że w przypadku twardego Brexitu nie zostaniemy pozostawieni samymi sobie, a Unia Europejska będzie nas wspomagać w sposób, który uzna za stosowny.
Tak się stało, no i trzeba powiedzieć, że Donald Tusk nabił sobie bardzo dużo plusów, gdy mowa o irlandzkich mediach i obywatelach i obywatelkach Republiki Irlandii, prawda?
O tak, to było ciekawe. Jeżeli mówimy o tym, o czym ja myślę, to tak.
O tym piekielnym wyrażeniu, właśnie.
O tym stwierdzeniu. No myślę, że media troszeczkę przerysowały to wszystko, znaczy prezentując sprawę, bo nie przerysowały na pewno samej wypowiedzi, była ona dosyć dokładnie cytowana. W każdym razie, no to jak zwykle burza w szklance wody, no media są takie, a nie inne, lubią robić aferę z niczego. I to też jest zastanawiające, bo nieraz nie zwracają uwagi na rzeczy istotne, na rzeczy ważne, a zajmują się tak zwanymi wypowiedziami polityków, które tak na dobrą sprawę no nie mają większego znaczenia w szerokim kontekście danej sytuacji.
Panie i panowie, Bogdan Ferenc, moim państwa gościem i Tomasza Szóstka w studiu. Dublin jest 8:21 w Dublinie, a 9:21 w Warszawie. Bogdan Ferenc, najpoczytniejszy portal na Szmaragdowej Wyspie Polska i jej, no i właśnie, powracamy, bo tak, dzieli nas z Irlandią Północną granica, której teraz nie widać, to jest 499 kilometrów z Lough Foyle na północy Irlandii do Killingworth Lough i Theresa May, i tutaj widzę pewną rysę, bo Theresa May skrytykowała unionistów i Arlene Foster, drogi Bogdanie, przypominając także, tutaj dokładny cytat, że Brexit nie jest wspierany przez dwie główne partie unionistów Irlandii Północnej, I przypomnę, rzekła Theresa May, że taka postawa wpłynęła także na posłów z Anglii, Szkocji i Walii, którzy głosowali przeciw porozumieniu. Coś tam się dzieje na linii. Arlene Foster, premier Theresa May.
No tak, i to dzieje się już od dłuższego czasu, ponieważ pani Arlene Foster w chwili, kiedy miało odbyć się właściwie przed głosowaniem w Westminsterze, powiedziała, że ona nie zgodzi się na taką umowę i to było jak gdyby w pewien sposób zerwanie dobrych stosunków z Theresą May, z którą Arlene Foster naprawdę bardzo dobrze się dogadywała i właściwie wspierała partię konserwatywną w Wielkiej Brytanii przy wszystkich głosowaniach. Ważne jest to, że DUP, czyli Demokratyczna Partia Unionistów, ma 10 miejsc w brytyjskim parlamencie, które są bardzo ważne dla partii konserwatywnej, którą kieruje pani Theresa May, a to z powodu większości, zwykłej większości, i utrata głosów ugrupowania Arlene Foster po prostu zaburzy całą sytuację, całą tę wewnętrzną układankę, która jest potrzebna premier Wielkiej Brytanii do tego, aby przeforsować, bo inaczej tego nie można nazwać, przeforsować wszystkie swoje pomysły, również te brexitowe. Nie będę ukrywał, że pani Arlene Foster jest przeciwniczką Unii Europejskiej. Ona od dawna mówiła, że chciałaby się wycofać z tego układu. Ona chciałaby oddzielenia się od Republiki Irlandii, ale spowodowane też jest to chyba troszeczkę czymś innym. Pani Arlene Foster bardzo boi się, chociaż boi się politycznie tylko, zjednoczenia Irlandii, gdzie w tym momencie jest to bardzo żywe tutaj u nas, również na północy, a pierwsze skrzypce w tym wszystkim gra Sinn Féin z panią Mary Lou MacDonald, która stwierdziła, że Sinn Féin na tej podstawie będzie prowadziło bardzo dużą kampanię wyborczą, będzie też prowadziło kampanię, która doprowadzi do zjednoczenia Irlandii, o której mówi na przykład porozumienie wielkopiątkowe, czego obawiano, właśnie wcześniej obawiano się, że porozumienie wielkopiątkowe będzie w pewien sposób zdyskredytowane. Ono przestanie obowiązywać, jeżeli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej w formie twardego Brexitu, ponieważ ten zapis stanie się jak gdyby nieważny. Tutaj bardzo, bardzo uspokajano nas, że to wszystko będzie i wszystko będzie działało, nadal te uregulowania będą w mocy. No jednak nie było to do końca pewne właśnie poprzez postawę pani Arlene Foster, która cały czas jest przeciwna. Ona jest po prostu przeciwna Unii Europejskiej, ona chce wyjścia, chociaż takiego wyjścia trochę na swoją modłę, odmiennego od zdania pani Theresy May, ponieważ ona nie chce się dogadywać z Unią Europejską. Ona tak troszeczkę by po prostu wyszła, trzasnęła drzwiami i była szczęśliwa taka sama w swoim kraju.
Leo Varadkar coraz bardziej uśmiechnięty, bo twierdzi, Europa nas nie zostawi. Chcemy być w Unii Europejskiej. Natomiast tutaj musimy się jeszcze troszeczkę cofnąć w czasie. Dzisiaj z Tomaszem Szóstkiem będę powracał szerzej a propos przeglądu prasy, bo przecież winieta, rozkładówka w Nowym Kurierze Wnet to właśnie poświęcona wizycie Radia Wnet na Szmaragdowej Wyspie. Natomiast tutaj trzeba się cofnąć jeszcze. Bogdan Ferenc, moim Państwa gościem, najpoczytniejszy portal dla Polaków na Szmaragdowej Wyspie, Polska Myślnik IE. Musimy się cofnąć do roku 2008, kiedy Irlandczycy w pierwszym referendum wypowiedzieli się przeciw traktatowi lizbońskiemu. I myślę, że warto przypomnieć, Bogdan, że gdyby nie Irlandczycy, to zaproponowano na wniosek Irlandii 19 czerwca 2009 roku, by po wejściu w życie traktatu lizbońskiego w skład Komisji Europejskiej wchodził zawsze jeden przedstawiciel z każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. I na żądanie premiera Irlandii Briana Cowena gwarancje te są dołączone do kolejnych traktatów akcesyjnych jako osobne protokoły. Natomiast wielu dziwi takie podejście Irlandczyków pod kątem taksu korporacyjnego 12,5% i innych rzeczy. Natomiast musimy powiedzieć, że Irlandia, mimo że jest małym krajem, to jednak po tym nieudanym dla Brukseli referendum, pierwszym referendum lizbońskim, wynegocjowała sobie mnóstwo praw, między innymi w odniesieniu do kwestii rodzinnych, edukacyjnych i podatkowych, bezpieczeństwa i obrony. I jak myślisz, czy to również w pewien sposób urzędnicy brukselscy pamiętają i przez to poparcie Irlandii i Republiki Irlandii jest tak wielkie?
Z całą pewnością pamiętają tę umowę, bo chcą nam pewne punkty tej umowy odebrać po prostu, tak jak dzieje się w przypadku podatku korporacyjnego. Tutaj oczywiście z rządu Irlandii nie ma, znaczy nie ma zgody rządu Irlandii, więc bardzo ważne jest to, żebyśmy nadal byli widocznym krajem, nadal walczyli o swoje przywileje, jednocześnie wskazując na to, że bez Irlandii pewne rzeczy nie są w Unii Europejskiej jednak możliwe. My jako Republika współpracujemy z największymi, z którymi chce też współpracować Europa, Unia Europejska, więc poprzez Irlandię można, powiem to brzydko, złapać kontakty z całym światem. Myślę, że tutaj Unia Europejska nie powinna w ten sposób z nami postępować, że powinna cały czas zwracać na nas uwagę i pomimo tego, że jesteśmy właśnie tym niewielkim krajem, być po prostu z nami w takiej jednej wspólnocie, wspólnej rodzinie, nie odsuwać nas na bok, pomimo tego, że jesteśmy wyspą i że jesteśmy troszeczkę na uboczu Europy.
Panie i panowie, słuchają państwo Studio Dublin, Kraków 95,2 FM, Warszawa 87,8. Studio Dublin, czyli dzisiaj Radio Trzech Stolic. Bogdan Ferenc, moim państwa gościem. Przechodzimy tak dosyć prędko do kolejnego tematu, który tutaj zalewa wszystkie headliny, wszystkie czołówki gazety, mianowicie protest położnych i pielęgniarek w Republice Irlandii. Jak ten protest wygląda z perspektywy Galway?
No przede wszystkim stwarza bardzo duże problemy, bo 3 dni strajkowe, oczywiście nie jeden za drugim, nie po kolei, tylko były one rozłożone w czasie, spowodowały już problemy z przyjęciami około 80 tysięcy pacjentów, a w protestach brało udział od 35 do 42 tysięcy pielęgniarek, które żądają przede wszystkim 12% podwyżki płac, no i oczywiście uregulowania spraw innych, praw socjalnych. Co jest ważne w tej kwestii, rząd wypowiedział się, iż nie może dać tak wysokiej podwyżki, czyli właśnie tej 12%, co uznano za brak negocjacyjnej postawy rządu. Właśnie z tego powodu dzisiaj Sąd Pracy w Dublinie zajmie się sprawą i będzie oczywiście sprawdzał, czy są w ogóle możliwości jakiegokolwiek rozwiązania sprawy w inny sposób niż ten, który toczył się do tej pory, czyli poprzez rozmowy związkowców z przedstawicielami rządu i instytucji, która dostarcza usługi medyczne tutaj w Irlandii.
Bogdan Ferenc, moim państwa gościem. Panie i panowie, najświeższa, najbardziej gorąca informacja. Być może ciebie też zaskoczy, o czym, bo dzisiaj Antoni Opaliński w przeglądzie prasy kilka minut temu informował o tym, że były premier Jan Olszewski znalazł się w szpitalu. Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy, że premier Jan Olszewski odszedł na zawsze, zasnął w panu kilka minut temu i podajemy tę informację na antenie Radia Wnet. Jak ty pamiętasz i wspominasz działania premiera Jana Olszewskiego z tego okresu przełomu?
To był jeden z pierwszych premierów, których pamiętam. To moje lata młodzieńcze, nie ukrywajmy. Premier Olszewski na pewno dał się zapamiętać z tego przewrotu, który był w polskim parlamencie, który był dziełem, te słynne teczki, które wtedy się pojawiły. To był taki spokojny, ciepły, dobry człowiek. Nie wiem, czy był dobrym premierem, bo nie mnie to oceniać, ale na pewno przysłużył się Polsce i był ważnym człowiekiem dla naszego kraju po 89 roku.
Chwila ciszy nad odejściem premiera Jana Olszewskiego, natomiast ja go po raz pierwszy rozpoznaję jako młody chłopak, kiedy były procesy zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Wtedy pierwszy raz usłyszałem o premierze Janie Olszewskim. Panie i panowie, Studio Dublin, Bogdan Ferenc, moim państwa gościem. I cóż, chyba się pożegnamy, bo na koniec miała pojawić się jakaś rzecz optymistyczna, ale chyba w związku z tą informacją, z tą sytuacją, a przeniesiemy sobie za tydzień te dwie uśmiechnięte, pozytywne informacje. Bogdan Ferenc był moim państwa gościem. Życzę ci...
Życzę państwu miłego dnia, tobie Tomaszu również.
Bogdan Ferenc, moim państwa gościem.
Do widzenia.
Do widzenia. Smutna informacja i teraz zupełnie inny pomysł na muzyczne granie, bo przypomnę, informacja, która przed chwilą do nas dotarła, my ją podajemy w Radiu Wnet, Radio Dwóch Stolic. Premier Jan Olszewski odszedł na zawsze. Tak to jest, że czasami jesteśmy zaskakiwani czymś, co wydaje się nieuchronne, a z drugiej strony coś, co wcześniej